Magazyn Radia Watykańskiego.
Życie jest zbyt ważkie, by nie dokonać w nim radykalnego zwrotu do Boga. Po raz pierwszy po 119 latach od francuskiej premiery ukazało się w Polsce tłumaczenie katedry Jorisa Karla Wismansa. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam do wysłuchania programu Aleksandry Mieczyńskiej przygotowanego przez Radio Fiat z Częstochowy.
Tomasz Taluk, założyciel i prezes Fundacji Instytut Globalizacji. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
Czym jest katedra?
Katedra jest figurą łączącą niebo i ziemię. Te strzeliste wieże gotyckich katedr robiły ogromne wrażenie na katolikach, w ogóle na całym świecie pogańskim i symbolizowały tą tęsknotę ziemską za tym wzniesieniem się ku górze. Były też symbolem potęgi chrześcijaństwa, szczytem osiągnięć chrześcijaństwa w tym okresie odrodzenia, średniowiecza, pewnym kunsztem architektonicznym, pełnym bogactwa symboli, gdyż każda zbudowana katedra była nacechowana ogromną symboliką, począwszy od fundamentów.
Wszystko znaczyło.
Wszystko znaczyło. Ona była budowana na fundamencie krzyża. Poszczególne elementy miały różne znaczenie teologiczne. Ołtarz był głową Chrystusa. Ołtarze boczne były poświęcone często rozmaitym wydarzeniom z historii zbawienia. Każdy element katedry, który był budowany, miał swój religijny, teologiczny zamysł. Witraże przedstawiały symbolikę świętych, proroków, nawoływały do nawrócenia, bo przypomnijmy, że przecież nie wszyscy katolicy byli wówczas piśmienni. Dla nich wejście do katedry było jakby wejście w tą historię biblijną. Oni spoglądając na te witraże, na te obrazy, rzeźby, to zastępowało im czytanie, zastępowało im rozumienie tego Słowa Bożego.
Naszą rozmowę zaczęliśmy od katedry, ale nie bez powodu, bo katedra to jest także tytuł jednej z części trylogii napisanej wiele, wiele lat temu. Książka wydana po ponad 100 latach, myślę tutaj o polskim wydaniu, ponad 100 latach niebytu, przywołana trochę przez uległość Welbecka, wydaną całkiem niedawno, a teraz mamy katedrę Wismansa. Człowieka, w którym miesza się krew francuska i holenderska.
Tę postać Wismansa przypomniał Welbeck w powieści Uległość, w której bohater będący francuskim literatem, profesorem literatury, pisze swoją pracę naukową o tym pisarzu. Jest to poniekąd taki wątek nostalgiczny, ukazujący tę Francję jako najstarszą córę kościoła, która staje się teraz najmłodszą z cór islamu.
I to się dzieje.
I to się dzieje, to jest rzeczywistość. Welbeck próbował połączyć tę postacie głównego bohatera swojej książki z tą postacią Durtala, jednak ich drogi są zupełnie odmienne. Podczas gdy bohater książki Welbecka w kościele nie znajduje już nic. Nie jest w stanie usłyszeć tam głosu Boga. Nie jest w stanie wzbudzić się sobie jakiejkolwiek woli nawrócenia. Nie widzi działania Boga w swoim życiu. Nie jest w stanie dostąpić tej łaski wiary. On wybiera islam z powodów czysto oportunistycznych. Ideologię, która pozwoli mu robić swoją akademicką karierę.
Czyli nie słysząc nic, wybiera to miejsce, gdzie jest mu po prostu wygodniej w tym momencie.
Tak, jest takim zachodnim intelektualistą, który chce, aby było mu wygodnie. I nic poza tym. Jest całkowicie bierny i właśnie uległy. Bohater książki Wismansa jest zupełnie inny. Przede wszystkim jest to alter ego pisarza. I pamiętamy, że Wismans był początkowo kojarzony ze środowiskiem paryskiej bohemy. Był wybitnym krytykiem sztuki. Zresztą sam pochodził z rodziny holenderskich malarzy. Początkowo był zafascynowany tymi modnymi prądami naturalizmu, impresjonizmu, potem dekadencji. Jego pierwsze książki były obrazoburcze. Na wspak szokująca książka z wątkami sodomicznymi. Miał niemało kłopotów z tego tytułu. Jeszcze bardziej szokująca książka Laba, czyli Tam, ukazująca podziemia Paryża związane z wyznawaniem satanizmu. Ale cały czas ten wątek tęsknoty za Bogiem tam się przejawia. Nawet właśnie w tej książce Tam ona kończy się modlitwą głównego bohatera.
To było odzwierciedlenie tego, co Wismansowi w duszy grało.
Jego poszukiwania były autentyczne. On był zawsze człowiekiem poszukującym prawdy. Zafascynowany światem bardzo głęboko wszedł w to, co oferował mu współczesny Paryż. To środowisko literackie, artystyczne, kobiety. Nigdy nie krył, że miał ogromny problem właśnie z tym grzechem lubieżności. On w pewnym momencie dotyka dna, tak można to nazwać. Niżej upaść już nie można. I on właśnie w tym momencie spotyka Boga. Właśnie w swojej niemocy, w tym rozczarowaniu światem. W jego otoczeniu także rozgrywają się dramaty. Toczy się przecież pierwsza wojna światowa. Umierają jego przyjaciele, umiera jego przyjaciółka, styka się z cierpieniem, z samotnością. I właśnie w tym momencie, kiedy wydaje mu się, że już nic w stanie nie jest go zaspokoić, przynieść mu radość, zwraca się do Boga. I następuje jego spektakularny powrót do kościoła. Ponowne odkrywanie Boga bardzo powoli. Mówi się, że Huysmans odkrył Boga poprzez sztukę. I rzeczywiście on początkowo wchodzi do kościoła po to, aby wysłuchać mszy, posłuchać chorału gregoriańskiego, studiuje mistyków, wreszcie zaprzyjaźnia się z księdzem. On jest jego przewodnikiem duchowym. I książka Katedra jest jego najważniejszym dziełem. Jako człowiek bardzo wrażliwy, jako artysta, który poszukiwał wielu wrażeń, zresztą jego język pisarski jest niezwykle barwny, tak jak Marcela Prusta. Ja bym do niego właśnie go porównał, tak, te barwne opisy, takie jak się maluje obraz. Huysmans kreśli takie obrazy architektury sztuki.
Ta jego miłość do sztuki tutaj tak, się uwidacznia.
Tak, bardziej
taka malarskość, tak?
Tak, myślę, że on jako człowiek wrażliwy, poszukujący piękna, wrażeń związanych też z absolutem, poszukując tego wyłącznie w świecie sztuki, literatury, jakiejś kreacji swojej wyobraźni, doszedł do pewnej ściany. Zobaczył, że tam po prostu nie ma nic, że to wszystko jest blichtr, przerósł formę na treścią i pustka. Zresztą w samej katedrze jest taki fragment, w którym on bardzo krytycznie wyraża się o środowisku literackim, z którym był związany. Właśnie mówi tymi słowami, że jest to jak pięknie podana potrawa, po której się wymiotuje. Że ten świat literacki to jest piekło, że on wciąga i wypluwa człowieka kompletnie zniszczonego, że to, co ludzie uważają za coś fascynującego, pociągającego, co daje prestiż, sławę, to jest w zasadzie nic. W katedrze widać to bardzo wyraźnie, bo on dokonuje pewnego wyboru. On dokonuje swojego radykalnego nawrócenia i porzuca dotychczasowe życie, zostawiając ten świat paryski i przenosząc się do Chartres.
Taki moment, kiedy dotykamy dna, to jest ten moment wyboru, bo mógł Huysmans po prostu zostać tam, gdzie był. Wcale nie musiał iść za głosem Boga.
Ja sobie to wyobrażam tak, jak na przykład wpadłoby się wir rzeki i ten wir człowieka wciąga w dół, to dno jest ratunkiem, bo można przykurczyć nogi i odbić się i uciec gdzieś w bok i wypłynąć na powierzchnię, zaczerpnąć oddechu. I dokładnie to samo stało się z Huysmansem, bo co czekało go w Paryżu? Niechybnie utrata swojego życia.
Śmierć
fizycznego. Śmierć
duchowa i fizyczna.
Śmierć duchowa i fizyczna.
Duchowej, myślę, doświadczył w jakimś momencie.
Tak, myślę, że był już w pewnym momencie duchowo martwy. Ale tliła się ta jego religijność, ta wiara przekazana przez rodziców, bo on w zasadzie miał pewne wychowanie religijne. Był katolikiem, chodził do kościoła, od którego potem odszedł, ale właśnie musiał w pewnym momencie dokonać radykalnego wyboru. Dla niego była to ucieczka z Paryża, pozostawienie tego świata. Mhm. Nie bez rozterek, bo on walczył ze sobą. Na przykład też jest w katedrze jest taki fragment, kiedy on rozmawia z tym swoim przewodnikiem duchowym i tak myśli, ale co ja tutaj będę robił w tej zatęchłej dziurze? Skąd będę brał książki? Gdzie tutaj są bukniści, ci, do których jestem przyzwyczajony w Paryżu? Kapłan uspokaja go, przecież może pan zamawiać książki z Paryża, będą panu przywozić. Także w jakiś sposób oswaja się z tą nową sytuacją. Katedra właśnie jako symbol potęgi wiary po kolei wciąga go. I on zaczyna opisywać tę katedrę w Chartres jako symbol taki matczyny. Widzi w tym pewne schronienie dla siebie, szuka w tej katedrze opieki i opisując z detalami poszczególne elementy teologiczne związane właśnie z katedrą. Rozpoczynając od teologii pielgrzymek, po właśnie teologię rozmaitych elementów architektonicznych katedry, piękne opisy witraży, rzeźb, nierzadko niepozbawione humoru, bo mówi właśnie o pewnym, takie rzeźby Matki Bożej, że ona wygląda jakby miała garnek nałożony na głowę. Opisuje też najdrobniejsze szczegóły związane z liturgiką, opowiada o symbolice kadzidła, a nawet tych szczypiec, które są używane do wsadzania kadzidła do kadzielnicy. Także jest to przeogromne bogactwo form, taka erudycja teologiczna. bo powołuje się na liczne, nawet mało znane publikacje świętych, czy właśnie dzieła charakterystyczne dla jego epoki. Pisze też o teologii tańca religijnego, także jest to książka, która nie jest jakimś nudnym opisem bryły katedry, czy jakiejś dewocji, tylko jest to naprawdę zapis świadectwa duszy człowieka, który gwałtownie poszukuje Boga. Znajduje go w całym bogactwie.
A co pan znalazł w tej książce dla siebie?
Dla mnie taka postawa jest bardzo bliska, bo jest to już któraś z kolei książka, która łączy ten sam motyw. Uprzednio wydaliśmy książkę Nawróconego Rabina Rzymu, Eugenio Zolego. Potem Karola de Foucault, który miał też podobny życiorys, bo był przecież arystokratą, żołnierzem, hulaką, który stał się jednym z najmniejszych na tej ziemi, służąc wrogowi i ponosząc męczeńską śmierć z jego rąk. I wreszcie Wismą, który też przeżywa takie gwałtowne nawrócenie. Myślę, że ten wątek jest dla mnie najważniejszy, bo myślę, że jest to historia wielu z nas. Ten świat dzisiejszy jest bardzo agresywny, oferuje dużo kłamstw w takiej atrakcyjnej formie, że my po prostu się łapiemy, że w pewnym momencie zapominamy właśnie o tym, co przekazali nam nasi rodzice, o tej łasce, którą
Co sami już wiemy, wydawałoby
się. Tak, otrzymujemy na chrzcie, ale w pewnym momencie to zło znajduje jakieś miejsce w naszym sercu i później bardzo trudno jest wrócić na tą właściwą drogę. Trzeba dużo wysiłku, aby znowu odkryć tę wiarę, ten fakt, że Bóg nigdy nas nie opuścił, że działa w naszej historii. Zawsze nas kochał, nawet wtedy, kiedy my nie kochaliśmy Jego, kiedy byliśmy mordercami, kiedy byliśmy lubieżnikami, oszustami, kłamcami. I On stale nas szukał i tylko czekał właśnie na ten ruch. I nieraz trzeba doświadczyć jakiegoś mocnego doświadczenia w życiu, które pozwala na głęboką refleksję. Może nieraz trzeba dojść do ściany, gdzie widzimy, że już swoimi siłami, tak swoimi pięściami nie jesteśmy w stanie dalej walczyć i czujemy się bezradni. Trzeba nieraz dotknąć dna, stoczyć się, żeby zobaczyć, że tam, gdzie szukaliśmy szczęścia,
tam nic nie ma.
Tam nie ma nic. Że to jest piekło, że zostaliśmy oszukani przez demona. I to jest dobry moment, aby postawić wszystko na jedną kartę, żeby zmienić swoje życie. Pan Bóg ma dla nas nieskończoną liczbę możliwości, które możemy wybrać i trzeba je tylko rozpoznać. Ale to też musi być decyzja naszej woli, że chcemy wrócić do Ojca. I Ojciec zawsze nas przyjmie, bo Bóg kocha nas miłością bezwzględną. Nie stawia żadnych warunków, ponieważ byłby zaprzeczeniem swojej miłości. On posłał swojego Syna, żeby wziął wszystkie nasze grzechy i przybył je do krzyża. Potrafił jako jedyny nieść grzechy innych. To, czego my nie potrafimy, bo my zawsze zwalamy te grzechy na kogoś innego, zawsze się usprawiedliwiamy, że to on jest zły, ona jest zła. Ale faktem jest, że na krzyżu Chrystusa zatrzymały się te wszystkie grzechy, że On jako jedyny pozwolił się tym grzechem zmiażdżyć, sam uczynił się grzechem. I Bóg pokochał nas do tego stopnia, że swojego jedynaka, swojego jedynego Syna posłał na ziemię, aby umarł, zmartwychwstał dla nas, abyśmy mieli życie wieczne i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ta jedyna rzecz, która jest na tym świecie za darmo i która jest istotą, bo faktem jest, że my jako grzesznicy jesteśmy zbawieni. Nie jesteśmy w stanie wypełnić prawa własnymi pięściami. Zawsze jak stawiamy tylko na siebie, musimy osiągnąć tę porażkę, musimy albo stanie przed ścianą, albo sięgnąć dna. Gdy zwracamy się właśnie z tą ufnością ku Chrystusowi, świat staje się zupełnie inny. Mamy w sercu spokój. Nie musimy już walczyć. Nie musimy się wysilać, bo Bóg daje nam swojego ducha, który pozwala nam kochać tak jak On. Przełamywać te kręgi śmierci, które nas zniewalają. Pozwala nam kochać drugiego człowieka. Nawet wtedy, kiedy po ludzku nie da się go kochać, nie da się go znosić. Właśnie ta miłość Chrystusa, którą pokazał na krzyżu, ona nas zbawia. Pozwala nam go naśladował.
Czy ta świadomość tego, że zło jest bardzo blisko i że tak naprawdę bardzo łatwo jest wpaść w pułapki zastawiane przez złego, ba sami się często pakujemy w te pułapki dobrowolnie, to ona jest potrzebna? Żebyśmy wiedzieli, że to jest zawsze i wszędzie i naokoło.
Doświadczenie niestety nie jest przekazywalne i dopóki tego na swojej skórze nie poczujemy, to bardzo trudno nam
uwierzyć,
że zawsze myślimy, że my będziemy sprytniejsi, prawda? Że jednak można żyć tak, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, ale nie można. I ta historia Wismonsa jest jedną z historii, która pokazuje nam, że trzeba dokonywać dokonywać radykalnych wyborów, że jeśli zapędzimy się, to być może my nie będziemy mieli takiej siły, albo nie będziemy mieli takiej łaski, aby zawrócić. Bo Wismons tak samo miał mnóstwo przyjaciół, literatów, artystów, którzy nie zawrócili z tej drogi, tak jak on. Wielki pisarz Zola mówił, że on albo się nawróci, albo popełni samobójstwo. I tak się stało.
Że się nawrócił.
Oscar Wilde podobno dzięki świadectwu Wismonsa nawrócił się na łożu śmierci. Tak, bo wiadomo, on miał jeszcze bardziej barwne życie, bo był sodomitą, był skazywany za ten grzech, bo wówczas to było przestępstwo na wyspach. Ta historia wcale nie musiała się zakończyć happy endem. A to, w jaki sposób zakończy się historia naszego życia, zależy też od dokonywania właściwych wyborów. Nie oszukujmy się.
Tak.
Często radykalnych. A bycie chrześcijaninem w dzisiejszych czasach jest największym z radykalizmów, bo to jest naprawdę pójście pod prąd. I trzeba mieć nie lada odwagę, żeby dzisiaj stanąć, powiedzieć: tak, ja jestem chrześcijaninem, ja chodzę do kościoła. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, bo On mi daje życie. I żeby wyjść i powiedzieć to dzisiaj w szkole, w domu, w pracy, na ulicy, trzeba mieć odwagę. Jezus Chrystus daje tę odwagę, daje swojego ducha, aby to mówić. Jeśli ktoś doświadczył spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym, to nie może zachowywać tej radości z tego spotkania tylko dla siebie. On wręcz jest porywany, aby mówić o tym i dawać świadectwo, aby być świadkiem. I takich świadków dzisiaj potrzebuje Kościół. Autentyczności. Tego szukają na przykład młodzi ludzie, bo młodzi ludzie już nie szukają, nie wiem, jakichś pozorów, dewocji, jakiejś religijności naturalnej. Oni szukają spotkania ze świadkami Jezusa Chrystusa. Autentyczności. Dlatego ta książka będąca świadectwem autentycznego życia, że to nie jest historia, którą sobie facet wymyślił za biurkiem. To jest historia, którą przeżył i daje jako świadectwo pewne też ostrzeżenie i jakąś inspirację, wielką inspirację estetyczną, intelektualną, artystyczną. To jest druga część trylogii właśnie, to, którą stworzył Wismons po swoim nawróceniu.
Pierwsza część to jest W drodze.
Tak, pierwsza część to jest W drodze. Ona była wydana w latach 60. przez wydawnictwo Pax, ale w takiej wersji mocno okrojonej, ocenzurowanej, także pewnie nie do końca pełnowartościowej. Natomiast ostatnia część nosi tytuł Oblat i sugerujesz to, co stało się rzeczywiście.
Zapowiada tak, klasztor.
Tak, Wismons skończył jako brat, jako świecki oblat. To był jego finał spotkania z Bogiem.
Jeszcze chciałam na zakończenie słów kilka o tłumaczeniu. To nie była chyba prosta sprawa, żeby się z prozą Wismansa zmierzyć i zrobić to dobrze, oddając też ducha tego tekstu. Marcin Masny poradził sobie.
Marcin Masny dokonał genialnego przykładu. Język Wismonsa dostarcza niesamowitych wrażeń tłumaczowi, bo on sam tworzył rozmaite neologizmy i aby zgłębić się w ten rzeczywisty język, którego używał, trzeba dużo pracy, trzeba zapoznać się z oryginałem jego twórczości. Także Marcin Masny dokonał tutaj niesamowitej roboty. Zresztą zbieramy bardzo wysokie oceny za to tłumaczenie. Tłumaczenie jest doskonałe, także tutaj na pewno tłumacz zapisał się w historii literatury.
Co dalej będzie oblat?
Tak, na pewno będziemy wydawać Oblata. Myślę, wiosną 2018 roku, jak Pan Bóg pozwoli, ta książka już jest tłumaczona przez tego samego tłumacza, także czytelnicy mają gwarancję, że będą stykać się z tą literaturą na wysokim poziomie i mam nadzieję, że lektura katedry zachęci ich do
czekania z niecierpliwością.
Do czekania i sięgania właśnie po tę literaturę Wismonsa po nawróceniu. W katedrach literatury Wismons cały czas figuruje właśnie jako dekadent. Jakby to była istota jego twórczości, a my mówimy nie, to nieprawda. Istota twórczości Wismonsa to jest właśnie ta trylogia, te jego piękne książki, które napisał po nawróceniu.
Katedra Oblat w realizacji, jeżeli mogę tak powiedzieć, ja tylko upomnę się o nowe tłumaczenie W drodze. Jest szansa?
Oczywiście, jest to na pewno też tom, który jest warty przetłumaczenia, także będziemy mieć to na uwadze i być może ta niejako pierwsza książka będzie wydana ostatnia, ale jest to zupełnie normalne zjawisko na współczesnym rynku kulturalnym. Tutaj to tłumaczenie też jest jak najbardziej realne.
Tomasz Teluk, Fundacja Instytut Globalizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję Aleksandry Mieczyńskiej przygotowało Radio Fiat z Częstochowy. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.